Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Witajcie dzisiaj. Obiecałem, że zajmiemy się najważniejszym tematem polskiej polityki, czyli ojcem chrzestnym tego wszystkiego zła politycznego, które u nas w polityce ciągle jest, czyli Jarosław Kaczyński. Dzisiaj oczywiście on już się przepoczwarza w nową ekipę. Ja się zapomniałem przedstawić. Paweł Chojecki, telewizja Idź Pod Prąd, ale to wiecie. Wiecie też, że zapewne ze mną tu jest prokurator Blejerski. Witam pana prokuratora bardzo serdecznie.
Ja również bardzo serdecznie witam pana redaktora i szanownych państwa.
Bo kiedy mamy porozmawiać o tej głównej takiej, powiedzmy, diabolicznej, czy takiej po stronie zła występującej ciągle osobistości życia politycznego III RP, Jarosławie Kaczyńskim, musimy sięgnąć do czasów komunistycznych. On się przedstawia, że to on stał na czele wszystkich strajków, to on rozwalił komunę i tak dalej. Jak to było? Czy rzeczywiście Kaczyński był antykomunistą w tych czasach solidarnościowych?
No ja nie wiem, czy ja mogę go tak zreferować dokładnie. Państwo mogli już obejrzeć pewien wywiad ze mną na temat konkretnie Kaczyńskiego. Chyba to jeden z najpierwszych, który byłem tutaj gościem. I tam dosyć dużo mówiłem o tym, jak go spotkałem i jak rozmawialiśmy i w jakich sprawach. Oraz o takich różnych dalszych związkach politycznych. Nie tyle związkach, co raczej nie związkach. Ale teraz spróbujmy się skupić właśnie na kwestii, jaką on odegrał rolę, tak?
Chociaż najpierw chciałem właśnie ten czas
jeszcze wcześniejszy.
Komunistyczny, znaczy, bo on przedstawia się, że był antykomunistą, że działał w podziemiu, a tu widzimy jego zdjęcie z takim jakimś, nie wiem, różą czy kokardą, kiedy idzie na pochód. O, tu widzicie, jak zwykle taki oflej, ale, że tak powiem, po stronie komunistycznej występuje. Co on tam robił na tej Białostoczczyźnie w tym czasie?
No to wiemy oczywiście już nie z mojej osobistej jakiejś relacji czy spotkań, tylko to już jest i z książek, i z publicystyki, że był on wykładowcą takim w filii białostockiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie robił ten swój doktorat, ale jednocześnie udzielał się partyjnie i był wykładowcą na WUML-u. WUML to taka była wieczorowa szkoła marksizmu-leninizmu, to stąd jest ten skrót. I wszystkie kadry partyjne musiały przejść przeszkolenie. Jeżeli ktoś chciał uzyskać jakąkolwiek przepustkę do kariery, żeby zostać sekretarzem i trochę wyżej, następnym, wyższym, no to musiał ukończyć taką szkołę. Ona była traktowana czasami jako ważniejsza niż
normalne wykształcenie uniwersyteckie. Tak.
I tam oczywiście wykładanie o prawie to było takie, no, bardzo proste, nie? No, Lenin o państwie mówił, że państwo to pałka, ma ochraniać władzę ludu pracującego miast i wsi, czyli władzę socjalistyczną, lud pracujący, który jest proletariat jako jego siła przewodnia, a na straży tego musi stać prawo jako narzędzie. No i to narzędzie to tak czasem było bardzo dosłowne.
Czyli podsumowując ten mało znany epizod, zobaczcie, Kaczyński przedstawia siebie jako takiego polskiego patriotę, antykomunistę, jakiegoś współtwórcę Solidarności. To jest prawda, można powiedzieć. Był komuchem, bo jego promotor to jest profesor Stanisław Ehrlich, jeden z najbardziej znanych takich ideologów komunistycznych.
Dokładnie tak, prawników, komunistów, ideologów.
Promotora to sobie człowiek sam wybiera, nie? To nie było tak. Także celowo...
Albo i promotor jego wybiera, bo wie on...
Kogo wybrać.
A wyznaczone czasem, tak.
No ale w każdym razie widać tu dobrowolną współpracę Kaczyńskiego z komunistami. Przypominam, że chodzi o Jarosława, bo Lech miał nieco inną, znaczy może nawet nie nieco inną biografię, ale nie o Lechu dzisiaj mówimy, tylko o tym capo di tutti, tych wszystkich rosyjskich działań operacyjnych w Polsce, czyli o Jarosławie. Czyli on, jego profesorem jest główny ideolog komunistów tamtych czasów, a on zarabia ogromne pieniądze jak na tamte czasy, ma też pozycję, władzę i tak dalej, szkoląc przyszłych sekretarzy partyjnych w tym wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu. On ich tam uczy leninowskiej, komunistycznej szkoły
prawa.
Państwa, prawa i tak dalej. Czyli bezprawia, monopolu partii, naginania paragrafów, tak żeby to partii było wygodne. Także tu absolutnie nie ma żadnego śladu działalności antykomunistycznej. To jest zwykły kacyk, aparatczyk partyjny Kaczyński w tych czasach. Oczywiście on to będzie usprawiedliwiał, że on tam Wallenrodem był i dlatego się tam z nimi pił i różne rzeczy, no ale to możemy, że tak powiem, włożyć między bajki. Idźmy dalej.
Ja chciałbym tu uzupełnić, żeby do takich ogólnych stwierdzeń, to, że, bo państwo młodzi zwłaszcza nie pamiętają i nieprawnicy, kodeks ten komunistyczny, on rozróżniał ochronę własności w ten sposób, że za tak zwaną własność socjalistyczną ochranianą, czyli tą czy spółdzielczą, czy państwową, czy uspołecznioną, to granica zagrożeń była tam od razu było zbrodnią, od kilku lat więzienia do kary śmierci włącznie. Powiem i państwo, którzy by chcieli sięgnąć, że nawet takie kary śmierci za zorganizowaną kradzież mienia państwowego były orzekane. Natomiast jeśli chodzi o prywatne, własność prywatną, to przestępstwo było zagrożone kradzieży do 5 lat pozbawienia wolności i uczono właśnie, że prawnicy, sądy, wymiar sprawiedliwości to mają ochraniać właśnie takie i utrwalać socjalistyczne stosunki, czyli chronić własność społeczną, państwową i dlatego tak wielka represja jest słuszna, sprawiedliwa, bo taka jest sprawiedliwość dziejowa państwa socjalistycznego, państwa postępu i dobrobytu.
Tak. Mamy też notatki SB z tamtych czasów, z takich spotkań, rozmów z Kaczyńskich. Z Kaczyńskim ciekawa jest jedna z tych notatek. Przypominamy, że to był materiał operacyjny, czyli że tutaj żadnych ściem nie ma. Oni jak najbardziej starają się rzetelny przedstawić obraz sytuacji. Zresztą przeczytam wam fragment takiej esbeckiej notatki o Jarosławie i zobaczycie, czy to się pokrywa, czy nie. Jego wygląd jest niedbały. Twierdził, że nie interesują go sprawy materialne, kobiety. No, patrzcie, nie zależy mu w przyszłości na posiadaniu rodziny. Wygląd książkowego mola. Pozuje na myśliciela. No, takie, ale z tego co wiem, to też esbecy mieli dużo gorsze o nim moralne mniemanie.
Mieli mniemanie, że można nim pokierować we wszystkie strony. Oni, dlatego zresztą nie został internowany. On się tam chwali, czasami mówi, że tam przespał do południa. On, ze względu na działalność w legalnej Solidarności, był w obiekcie zainteresowania oczywiście Służby Bezpieczeństwa. I z racji tej, jaką w legalnej Solidarności pełnił, on był stał na czele takiej ogniwa, w którym myśmy badali opinię publiczną, przygotowując się do strajków, nie strajków, do jakichś decyzji, które byłyby konfrontacyjne z władzą. próbowaliśmy podchodzić do tego również profesjonalnie i tworzyliśmy pewne ośrodki badań społecznych. I o ile pamiętam, on był szefem takiej, jednej z takich komórek. One miały duże znaczenie. W każdym razie mój, jego lubelski odpowiednik, mój kolega już nieżyjący i członek władz Solidarności, oczywiście został internowany. Natomiast funkcjonariusze Służb Bezpieczeństwa, którzy odstąpili od internowania, mieli o nim właśnie taką jak najgorszą opinię, że szkoda go nawet internować, bo to i niesprawny, i nic nie zrobi, a jednocześnie...
Czyli jednak nie wróżyli mu kariery politycznej.
Nie wróżyli mu kariery.
I się jednak SBC-y, zobaczcie.
Pod tym względem, chociaż może inaczej. Wróżyli mu, że może zrobić karierę, ale właśnie jako taki ktoś, kto się podporządkuje. Kto będzie powolny dla władzy, kto będzie realizował władzę. Taka no i tu była opinia z grubsza.
Przeskoczymy trochę dalej, bo pytanie nasze tytułowe, dlaczego on nie siedzi w więzieniu, ja jeszcze dodam, za zdradę Polski. Mamy już wiedzę dość dużą i mam nadzieję, że ten program jeszcze tę wiedzę poszerzy. Na temat rozmów Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielem Rosji, ale jeszcze tej wcześniejszej, bo tu...
Państwa Radzieckiego.
Państwa tak, to się nazywało. Radzieckiego. To już jest Gorbaczow, ale to jest jeszcze Związek tych Socjalistycznych Republik Swobodnych, czy wiadomo jak. Potem przychodzi ten pucz Janajewa i w wyniku pewna jeszcze większa liberalizacja, czyli Jelcyn. I tu już przychodzi nowy człowiek z ramienia Moskwy, to jest Ałganow, ale wcześniej jeszcze z ramienia Związku Radzieckiego, takim wysłannikiem Gorbaczowa na Polskę jest oficer rosyjski o nazwisku Wasin. I już wiemy, sam Jarosław Kaczyński opisuje to w jednej z książek, że przyszedł do niego Wasin z flaszką wódki, no i potem robili zakrapiane imprezy przez ponad rok, może półtora roku to było. I on z nim się spotykał, rozmawiał, pił wódkę i to mówi, że w dużych ilościach, jeśli to już wiemy, że to był i Jarosław wiedział, że rozmawia z agentem obcego państwa i chla z nim wódę i tak dalej, musiał być świadomy, że wszelkie dowody z tego spotkania, czyli może jakieś nagrania, raport i tak dalej, to ląduje od razu w Moskwie, bo taka była, takie było zadanie. I teraz pytanie, przychodzi nowa władza. Pan, panie prokuratorze, jest jednym z czołowych przedstawicieli tego wymiaru sprawiedliwości. Dlaczegoście za to nie zamknęli Kaczyńskiego do więzienia już wtedy?
Może najpierw skoncentrujmy się tak punkt po punkcie, co znaczyły te spotkania. Bo jako prokurator, gdy nie było w przestrzeni publicznej oskarżeń, to chciałbym być takim przewodnikiem państwa, żebyście państwo wraz ze mną zrozumieli, na czym polegały takie właśnie spotkania, bo to tak powiedzieć spotkania to jest o wiele za mało. Ja myślę, że pierwszy punkt to właśnie tkwi w tych opiniach. One są tu bardzo ważnie wypowiedziane. Otóż gdy się załamuje system PZPR-owski w Polsce, po kilku latach już wiadomo, że go komuniści nie udźwigną samodzielnie jako państwa. Namiestnik rosyjski, bo to w istocie rzeczy ambasador, to jest namiestnik, który realizuje interesy państwa imperialnego nad swoistego rodzaju kolonią, jaką jest dla nich ówczesny PRL. I on decydował o obsadzie stanowisk w bardzo dużym stopniu. Do niego szli komuniści, żeby uzyskać aprobatę dla swoich funkcji. To tam się spowiadali. To namiestnik decydował w dużym stopniu.
Jak to dziwnie zabrzmiało. Właśnie. Jak religia wręcz.
O interesach. No tak to wyglądało. Taka sytuacja, że to miała miejsce za czasów I Rzeczypospolitej ambasador rosyjski porywał niechcianych posłów, przekupywał, rozdawał nagrody,
Repnin
interesy.
Tak, tu Wasin, tam Repnin.
I tak się realizuje interesy imperialne. I pójście do takiego imperatora na prowadzenie z nim takiego dialogu, no już z samego tego punktu widzenia jest karygodne. Ale to jest nie wszystko. On wie, że ponieważ upadnie państwo PZPR, to wie również, że pojawią się, już się pojawiają nowe elity i trzeba bronić interesów tych imperialnych, na ile się da. Już nie z samymi komunistami. Państwo wiecie, wkrótce, w 1989 roku pojedzie już Rakowski po pieniądze do Moskwy. Pieniądze przyjadą właśnie poprzez kanały KGB. No, oni to przygotowują, już mówią, że PZPR muszą rozwiązać.
I przygotować się do działalności na wolnym rynku.
Na wolnym rynku partyjnym, że stąd powołają dolary, nową partię, potrzebne są im nowe pieniądze na ten rozwój. I rzeczywiście dostają, ale imperialista wie, że już oni nie udźwigną państwa i trzeba łowić tych, którzy będą odgrywali nową rolę w nowe przywództwo, w nowym układzie i stawia na określonych ludzi. To nie jest tak, że przyjechał do Blajerskiego, ani do pana redaktora.
No do mnie to nie udali się. Nie wiem, czy by trafił, bo co parę, jak dobrzy konspiratorzy, wtedy z żoną zmienialiśmy mieszkania co parę miesięcy, wynajmując to tu, to tam po Lublinie.
A ja jakoś tam liderowałem lubelskiej podziemnej Solidarności. No i oczywiście jakąś przyszłość w tym nowym państwie, gdzie Solidarność miała coś odegrać, większą rolę, było to widać już i dla takiego znawcy, jakim był pułkownik Wasin, szef KGB, było jasne, że trzeba łowić wśród dawnej opozycji i dlatego wybierano określonych, konkretnych ludzi. To nie było na chybił trafił.
Czyli to przyjście z wódką to nie było, o idę, a wpadnę do Kaczora, razem tu się nachlamy.
Idziemy,
tylko to była precyzyjna operacja.
Robimy z nim dialog operacyjny, badamy, czy jest podatny, przydatny i otrzymujemy aprobatę w Moskwie, czy prowadzimy dalej. I za każdym razem są stawiane po każdej rozmowie kolejne zadania.
I to Moskwa stawia, to Moskwa, a nie sam Wasin.
Gdyby Wasin próbował coś rozgrywać sam, to straciłby głowę. Jest oczywiste, że wszystkie takie rozmowy są nagrane i wszystkie są w Moskwie. I jest oczywiste, że po każdej rozmowie jest tak zwany cel realizowany, cel, który my wyznaczyliśmy, wnioski i zadania na następne spotkanie. Tych spotkań było około 20, zdaje się.
I to wszystko zadaniuje, nadzoruje bezpośrednio Moskwa, nie nawet tu rezydentura krajowa, znaczy rezydentura polska KGB, na której czele stoi pułkownik Wasin, tylko jego przełożony, prawdopodobnie ówczesny szef KGB, a jeśli chodzi o Polskę jako takie główne państwo w tych koloniach sowieckich, to można się domyślać, że taki zdalny nadzór też sam Gorbaczow pełni nad werbowaniem polskiej agentury, czyli tutaj Kaczyńskiego.
Z takiego właśnie powodu, że jak daleko posunąć liberalizację tego państwa. Oni chcą wyznaczyć granice i wyznaczyć, jaki ten nowy układ sił zapanuje, bo przecież to się dzieje na bieżąco. Historycznie, zwróćcie państwo uwagę, że to są lata 89-91, czyli w tym czasie Kaczyński odgrywa poważną rolę przy Lechu Wałęsie. Wałęsa wkrótce dokonuje tego rozłamu, do którego jest trochę i przymuszony, bo napotyka się z dużym oporem ze strony Mazowieckiego i jego ludzi, ugrupowania rządowego.
Tylko jeśli możemy jeszcze nie wchodzić w ten rozłam, jeszcze poczekajmy chwilę, bo to mamy 89 rok, tu mamy już ten okrągły stół, tu już Polska idzie w kierunku, powiedzmy, liberalizacji, w kierunku Zachodu, a tu Moskwa bezpośrednio prowadzi, jak już wiemy, dwóch agentów, bo specjalny program, ja tego nie będę teraz już pana prokuratora o to pytał, ale jest druga służba. Tu mamy WASIN, czyli KGB, ale mamy drugą, wojskową służbę.
GRU,
czyli taka rozwiedka, rozpoznanie wojskowe. Służba wydaje się jeszcze nawet lepiej zorganizowana być może niż KGB i mamy jej rezydenta. O tym pan prokurator mówił, że Antoni Macierewicz został w czasie stanu wojennego wyszkolony w atomowym ośrodku pod Koszalinem i on jest reprezentantem GRU rosyjskiego na Polskę, a Kaczyński jest reprezentantem KGB na Polskę.
Cywilnej służby.
Czyli, i zobaczcie, i oni dzisiaj już, że tak powiem, współpracują razem, no ale to jeszcze dalsza historia, jak to mówimy, proces poszlakowy prowadzimy, czyli mamy już ten czas komunistyczny, mamy ten czas przełomu. Tu nasi widzowie już się włączyli w naszą dyskusję. Ten WUML to takie dzisiejsze Collegium Tumanum. Myślę, że bardzo trafna. Zobaczcie, jak Kaczyński i ten cały jego, ta mafia Kaczyńskiego wtedy mieli WUML, teraz sobie zbudowali Collegium dla Tumanów. Pozdrowienia z Lądka Zdroju. Grażyna i tu Eunika Żuk, no to moja córka, tu konspiracji dokonam. Pyta, dlaczego Kaczyński przyznał się w swojej książce do częstych tych właśnie spotkań z agentem Moskwy WASINem? Przecież to tak jakby doniósł na siebie.
Do tego dojdziemy. Oczywiście powiem. Zamierzam to powiedzieć. Natomiast chcę jeszcze pokazać, co znaczą te służby, bo młodzi ludzie z całą pewnością nie wiedzą. Otóż jeszcze w czasach, kiedy mieliśmy tak zwany PKWN, zostały zawarte umowy międzypaństwowe, między rządem zwanym PKWN a radzieckim, że służby państwa radzieckiego będą miały bardzo szerokie uprawnienia. Oni, jak państwo by z historii wiedzieli, to potrafili porywać ludzi, aresztować, wywozić na Kołymę, do Workuty, w kopalnie.
Torturować i tak, też tu na miejscu.
I oczywiście werbować. I to było uzgodnione jako
coś normalnego.
Normalnego,
tak. To jest kolonia i jest tak imperium. Jest. No to imperium robi, co chce w Polsce.
I takim właśnie namiestnikiem do tej roboty jest WASIN. No ona już jest bardziej cywilizowana, nie porywają. A jakże? Ale dają pieniądze, no właśnie.
No to właśnie wątek pieniędzy.
Pieniądze, no przecież, żeby... Jak stawiamy na takiego gościa teraz, bo tak rozumiem, że ten dialog operacyjny, który WASIN prowadzi z Kaczyńskim, to na tym polega, że dochodzi do sytuacji, że no, widzimy go i ferujemy go poprzez wszystkie nasze możliwe środki, kanały, bo tak działa agentura, że wspieramy swojego agentura, a likwidujemy jego opozycję jakąś.
Przeciwników, tak.
Przeciwników, wzmacniamy jego. Musimy mu dać środki. Najlepiej nie damy pieniędzy, bo już sam Związek Radziecki nie ma. Trzeba umożliwić, tak?
Czyli trzeba stworzyć warunki, żeby pieniądze się przy tym agencie pojawiły, a już niekoniecznie tak jak
on
Miller
właśnie
w teczce, w tej walizce z Moskwy, tylko jakoś inaczej.
Żebrak prawie, nie? Przy tym.
O, do Millera
taki
to jeszcze
żebrak, bo oni mieli tam sporo kasy ze sprzedaży tego majątku PZPR.
Komunistyczny Królewicz, ale no to jeszcze do Millera dojdziemy, co on dzisiaj wyprawia.
No i prawdopodobnie, ja to tak łączę i państwo niech połączą, on mówi, że zerwał tam współpracę, tam właśnie gdy niby uprzedził Wałęsę o puczu Jana Jewa. I to jest kłamstwo oczywiście. Z innego wywiadu państwo ode mnie na pewno usłyszeli, że wszyscy ci działacze, Olszewski, Macierewicz, Kaczyński, gdy wybuchł pucz Jana Jewa i przyszła o tym informacja. I Wałęsa prosił, żebym ich odnalazł. To wtedy nie ma komórek, tylko ja mam taką linię rządową i dzwonię do wszystkich, żeby się zgromadzili, bo Wałęsa chciał, żeby rząd polski i on jako prezydent podjęli jednolite, ważne stanowisko potępiające ten pucz. I w tym celu również oni dzwonili do mnie z gabinetu prezydenta wspólnie z ministrem Chrzanowskim moim, który nie przyszedł do pracy, tylko stamtąd dzwonili do mnie, wiedząc, że ja jestem na miejscu i nie byłem członkiem takiego komitetu doradczego prezydenta. Jego sekretarzem był Macierewicz, a przewodniczącym Olszewski, wiceprzewodniczącym Kaczyński i członkiem był oczywiście Chrzanowski, członkiem był minister spraw zagranicznych, tam 12-osobowy taki apostołów prawie, ale tam na pewno był jeden co najmniej zdrajca, może dwóch akurat tutaj. No i nie udało się ich zebrać.
Przypominamy, że pucz Jana Jewa to tacy, powiedzmy, ci starzy komuniści chcą nie dopuścić do liberalizowania się
do pierestrojki Gorbaczowa
i chcą cofnąć do takiego zamordyzmu jeszcze
aresztowali Gorbaczowa
w stylu stalinowskim, tak mówię szczególnie młodszym widzom, i przez parę dni nie wiadomo było, kto w Rosji zwycięży. Czy stalinowcy, czy ci już bardziej, powiedzmy, do dogadania się z Zachodem gorbaczowcy. Stąd ci agenci Moskwy w tym momencie się pochowali.
Tak.
Nie chcą zajmować stanowiska, bo nie ma rozkazów.
Nie ma rozkazów, nie wiadomo, co się dzieje, a jednocześnie no, lepiej, żeby na prezydent pozostał sam i niech się martwi sam o siebie w tym momencie. W każdym razie nie było możliwości się połączyć z tymi panami w żaden sposób. Nie połączyłem się do tej zwołania tego komitetu doradczego nie doszło. Wałęsa nie złożył żadnego oświadczenia, rząd polski nie złożył żadnego oświadczenia początkowo. I sprawa się rozwiązała dosyć szybko, bo ten pucz Jelcyn spacyfikował, opanował sytuację polityczną w Rosji. I właściwie to się stało bardzo szybko, na przestrzeni kilku dni. I nie było nic trzeba już zrobić w tym zakresie, bo musztardą po obiedzie byłoby ustosunkowywać się do przegranego puczu. Natomiast oni później wszyscy oskarżyli Wałęsę właśnie o uległość i ugodowość i bojaźliwość,
że nic nie zrobił. A sami się pochowali, ale już jak później oczywiście uderzyli w Wałęsę.
Sam osobiście wydzwaniałem, to dlatego mogę to powiedzieć, jako prawa ręka ministra Chrzanowskiego, członka tego komitetu.
Ale
i teraz wracamy...
Wątek pieniędzy. Pilnował tego.
No więc właśnie. To nigdzie nie jest napisane. On też tego nie powie, ale to właśnie trzeba widzieć, że Wasil pociąga w tym czasie jeszcze sznurkami to, co wspomniałem państwu. Banki, wielkie przedsiębiorstwa, cały przemysł państwowy.
Wszystko to było do niedawna w rękach
to
komunistycznej
nitki,
partii,
jest...
a Rosja nad nią sprawuje kontrolę, stąd Wasil ma kontakty.
I wielu z nich jest agentami takimi właśnie prowadzącymi dialog operacyjny. Dzięki temu są dyrektorami wielkich państwowych instytucji.
Jarosław Kaczyński, Golas.
Golas.
No czy no po WUML-u tam troszkę może sobie odłożył tych rubli, ale na tą wielką politykę to jest Golasem, zakłada spółkę?
Telegraf.
Toż to nagle Telegraf. Patrz jaki, taka łajza, taka łachmyta, która nawet rodziny nie chce założyć. To SBC mówił, że to jakaś niedojda jest, a on nagle... Spółka Telegraf i tam, co się dzieje z tą spółką?
Na czele Kurski, Maciej, powiem Z, bo później został prawomocnie skazany za działalność w tej spółce, prezes tej spółki, a szefem Rady Nadzorczej oczywiście Kaczyński w tej spółce i tam jeszcze kilka osób z obecnego kierownictwa pisowskiego. Nie będę wszystkich wymieniał. No bo nie będę. Jak państwo zechcą, to nie sobie można sobie zajrzeć.
Można sobie wygooglować tam gdzieś. Ale co się dzieje? Coś takiego dziwnego. Noż to Kaczor se spółki nie może założyć.
Założył sobie spółkę, która zbiera kapitały.
O! I a ktoż tam się pcha z tymi
spółkę
kapitałami?
Kapitałowo i udziały kupują 10, kilkanaście najpotężniejszych przedsiębiorstw państwowych.
I oczywiście WASIN nie ma z tym
i
nic
WASIN
wspólnego.
Nie ma z tym inaczej. Ja chciałem właśnie państwu powiedzieć, że bo jak się tak mówi, że przecież on nic nie korzystał z tego, to ja mogę powiedzieć, jak się to odbywa. Ja nie wiem, z kim konkretnie WASIN rozmawiał. Nie wiem, który konkretnie z tych osób był zmuszony, który szantażowany z tych prezesów, dyrektorów, a który dla przyszłej kariery również, bo przecież różne są powody do spolegliwości, takiej uległości, no to spolegliwość to złe wyrażenie, do uległości względem imperialnego nadzorcy nad krajem kolonialnym. Ale ja rozumiem, że do mnie by się nie zgłosili, nie daliby ani 2 złote. No i rzeczywiście nie miałem. To jest jedno takie źródło finansowania, żeby stworzyć partię, która będzie zdolna wejść w miejsce, jak już sądzi WASIN, upadającego PZPR-u i to się stanie za kilka miesięcy na początku 90 roku, wyprowadzić standard PZPR.
Nie ma, jest SDRP. I SLD jak będą, później.
Jak będą nowe państwo rosyjskie, już nie radzieckie, żądać zwrotu tych pożyczonej pożyczki, nielegalnie pożyczonej, sprzecznie z prawem, no to już będą jako SDRP pociągani do odpowiedzialności. Miller i Rakowski, ale o tym powiem, tam trochę już mówiłem w innym wywiadzie. Drugą taką oczywiście...
Czyli WASIN nagania przez swoją agenturę ogromne pieniądze dla tego golca Kaczyńskiego przez spółkę
Telegraf.
Tak, bo to
Telegraf. Są setki miliardów no, w sumie.
Czyli ma już na wolnym rynku ogromny kapitał do swoich działań partyjnych, do opłacania ludzi, struktur, lokali i tak dalej.
Do wygrania wyborów.
Propaganda, no różne takie rzeczy.
Do wygrania wyborów z innymi, którzy... nie mają żadnych środków i dopiero próbują wejść w ten nowy rynek polityczny.
Czyli spółka Telegraf to jest jeden dopływ kapitału?
A drugim
kapitału?
Jest Fundacja Prasowa Solidarność.
I sam Jarosław Kaczyński nagrany przy okazji tej sprawy, którą mecenas Giertych prowadzi, przyznał, że majątek tej spółki srebrna i to się wiąże, to jest bezpośrednio, to te same
jest
pieniądze.
Jest pochodna Fundacji
Prasowej. Te same nieruchomości. Dostaliśmy, on tam mówi, kupiliśmy, no ale gdzie tam kupili?
Nie.
To jakie tam to trzeba czytać już przez pryzmat historii? Dostaliśmy od komunistów, za czasów komunistów, czyli inaczej mówiąc, Kiszczak im to dał. Czyli mamy, WASIN daje kasę przez Telegraf, a Kiszczak daje przez Ekspres Wieczorny.
Bo to jest podział. Muszą się jakoś komuniści podzielić tym majątkiem zgromadzonym przez cały naród, zwany... taką korporacją prasa, książka, ruch, RSW. Wszystkie wydawnictwa, wszystkie gazety i oni dostają najlepszy kąsek. Ekspres Wieczorny, to Trybuna Ludu, to jest nic. Zresztą od razu jako komunistyczny organ z miejsca nie istnieje. Z samego tylko powodu upadku komunizmu. Natomiast najpowszechniejszą gazetą wieczorną o największym nakładzie, o największym majątku, o największej ilości nieruchomości, bo to nie jest jedna nieruchomość, to jest kilkanaście nieruchomości w najlepszych miejscach Warszawy, bo gdzieś się to były i drukarnie, i zecerzy, dziennikarze, ich wydawcy i tak dalej. To wszystko razem miało swoje siedziby, swoje majątki i oni to dostają w ramach podziału, potem następnie komunalizacja mienia, no i to wszystko przychodzi na ich własność za darmo, wcale nic nie kupili. A jak kupowali, to zaraz państwo na przykładzie właśnie Banku Przemysłowo-Handlowego, to jest, o ile pamiętam, to kupowanie było takie, że ta nieruchomość, w której jest ten bank, to oni ją mieli za czasów komunizmu. I kiedy ekspres wieczorny przyznano Kaczyńskiemu, no to Kaczyńscy stali się niejako właścicielami tego lokalu, w którym był bank. No i bank idzie na taką umowę, że teraz wynajmuje od ekspresu wieczornego, czyli od Kaczyńskiego w istocie rzeczy, od tej Fundacji Prasowej Solidarność, która stała się właścicielem ekspresu wieczornego. I ten czynsz to jest jednorazową zapłatą za 13 lat takiego czynszu. Od razu dostają 60 miliardów do ręki.
Tak.
60 miliardów. Mało tego, jest to sprzeczne z prawem, bo nawet czynsz nie mógłby być na dłużej zawierany jak na 10 lat według ówczesnego prawa cywilnego i nie mógł być kapitalizowany. Wszystko to poleciało i było postępowanie karne. I podobnie jak i postępowanie karne o Telegraf również. Dlaczego umorzyli? To się właśnie łączy z odpowiedzią na to pytanie, dlaczego nie ponieśli odpowiedzialności. Zaraz będziemy mówimy dalej.
Ale to jeszcze możemy wrócić do tego czasu przełomu. Macierewicz przychodzi też do władzy, to pamiętamy, rezydent GRU, i odkrywa w archiwach, że spotkania z Wasinem już UOP zarejestrował. Czyli brawo dla służb polskich, dla tamtych funkcjonariuszy, że nie stracili z oczu działania Wasina, nie stracili z oczu takiego małego kaczorka, ale już wiedzą, że on kontaktuje się z rezydentem obcego wywiadu. I teraz tu jest pytanie Uniki. Dlaczego Kaczyński przyznaje się w książce do tych zdradzieckich kontaktów?
Tu jest odpowiedź. Oczywiście on musiał w tym momencie stworzyć legendę, kiedy na ten temat właśnie taką, no i tak jak pan redaktor często mówi, z taki patoprawicy, zwykły lud, jak mówił Znowuż Kurski, wszystko kupi głupi lud.
No, niestety.
I on robi taką legendę, wiedząc, że to się wyda, bo przecież nie uniknie się wydania. Wkrótce zresztą tak się stanie. Macierewicz, jak wrzuci granat w politykę, oskarżając Chrzanowskiego i Wałęsę o agenturalność, to robi właśnie dlatego, że toną i tracą władzę. I jest to ostatnia taka desperacka próba ratunku, ale jednocześnie typowe dla złodzieja.
Łapaj złodzieja.
I drugą przykryciem jest stworzenie legendy, że on dla dobra publicznego, dla niepodległości.
IEWD z Ruskim. Poświęca się.
Ujawnia.
Martyrologia Kaczyńskiego.
I zbiera wielką kasę.
Picie wody i sprzedawanie się za kasę. Oczywiście, to jest właśnie pato prawica.
On, Wałęsa i Milczanowski zaprzeczyli, że, bo on jeszcze nie tylko mówi, się spotykał, ale mówi, że to robił dla ustroju nowego, dla państwa nowego, i za zgodą służb operacyjnych, i za zgodą samego Milczanowskiego, i za zgodą nawet prezydenta Wałęsy. Prezydent Wałęsa mówi, nic nie wiedziałem, Milczanowski nic nie wiedziałem o takiej zgodzie.
Czyli Kaczyński...
Natomiast wiedziałem, Milczanowski mówi o tym, bo moje służby, on był wtedy, pamiętajcie państwo, Milczanowski, ja powiem, jak nie pamiętacie, młodzi, jest pierwszym tym nowym szefem służb specjalnych, czyli Urzędu Ochrony Państwa. Zanim będzie ministrem spraw wewnętrznych, jest szefem, tworzy i jest szefem Urzędu Ochrony Państwa. Ówczesny Urząd Ochrony Państwa to jest wszystkie służby, czyli tam jest i wywiad, i kontrwywiad, i zarząd, cywilny mówimy, nie wojskowy, i zarządy śledcze, inwigilacja, obserwacja, wszystkie te zarządy, które się składają na funkcjonowanie służb specjalnych jakiegoś państwa. I na czele tego stoi Andrzej Milczanowski. Jego służby właśnie rejestrowały i monitorowały te spotkania. Ale wraz z upadkiem tego układu w pewnym stopniu, bo mamy nowe wybory, tworzy się nowy rząd już po wyborach parlamentarnych, no i wchodzi inni ministrowie. Ministrem zostaje Macierewicz. Zaraz państwu powiem, dlaczego tak się wydarzyło. No i oczywiście on dostaje się do tych materiałów.
Czy on już wie, że Polacy mają kwity, tak mówię trochę przysłowiowo,
polskie służby
mają kwity na Kaczora.
Tak. I dlatego trzeba było to jakoś wyprać.
Rozbroić trzeba było tę bombę.
Tak jest. I następnie po tym wrzutce Macierewicz, jak upada, Milczanowski zostaje po nim ministrem spraw wewnętrznych, no i sprząta. Wtedy ja zostaję z kolei wiceministrem spraw wewnętrznych. Jestem jego, no jest nas dwóch wiceministrów. Dzisiaj ten resort jest podzielony na 5 różnych rzeczy, oddzielne wywiady, kontrwywiady. I wszędzie są ministrowie.
Wtedy
i po 4,
dużo
po 5,
skromniejsza była, nie było Bizancjum.
Bardzo
jeszcze.
Dużo skromniejsza. Ja nadzorowałem 15 biur, oprócz tego Służbę Zdrowia, Straż Pożarną, część współpracowałem w zakresie ścigania z prokuraturą, z policją. W tym, no, zadań ogrom na jednego człowieka. I to samo oczywiście Milczanowski, który osobiście nadzorował Urząd Ochrony Państwa. Jeszcze jednym wiceministrem był już, obydwa zresztą nie żyją. Jest jasne, że ja się tam dostałem poprzez ZHN. Nie ma wątpliwości. Jest to taka sytuacja, w której ja wcześniej jestem dyrektorem i prawą ręką ministra Chrzanowskiego. On zostaje marszałkiem tego nowego Sejmu. No a ja wkrótce, żeby posprzątać po Macierewiczu, którego wyrzucamy z partii na mój wniosek. Jeszcze raz się przyznaję publicznie, bo nie wszyscy wiedzą.
No, wyrzucenie agenta GRU z partii, tak. No to chyba jest, to wszyscy ale się zgodzą, że to jest
prawica niektóra tam różne jakieś opowiada na ten temat rzeczy, więc dla jasności takiej dla wszystkich mówię, że to była moja ciężka praca, żeby go wyrzucić, a jednocześnie, żeby ZHN pozostał jako formacja jednolita. Wraz z nim odeszło tylko 7 innych z klubu parlamentarnego, zdrajców, którzy zresztą wcześniej próbowali mnie namówić do tego, żebyśmy z pominięciem Chrzanowskiego weszli wraz z KPN-em i z PC w koalicję taką, żeby no, szantażem, podstępem, zbrodnią, tymi oskarżeniami zdobyć większość parlamentarną w ówczesnym pierwszym Sejmie. Wtedy by nie był rozwiązany, bo oni by nie zgłosili wniosku o rozwiązanie. To Kaczyński polecił Solidarności rozwiązać ten Sejm, dlatego że go nie zdołał opanować.
Jeśli mówimy o tym puczu, buncie, podziale, próbie przejęcia ZHN-u, no to tak bez związku powiem, gdzie Rysiu Czarnecki dzisiaj jest. Okazuje się, że on jest już u Brauna. Aha. I tam jest, już prowadzi konferencję prasową i tak dalej, i tak dalej. Można te kropki połączyć.
Po drodze było oczywiście.
ZHN-u. Ile zadań było po drodze.
Samoobrony. Wszędzie jest po prostu takim komandosem Kaczyńskiego.
I wtedy też
do
był.
Do rozbijania. I wtedy też był.
O czym?
Zresztą to on osobiście mnie namawiał na taką zdradę.
No to właśnie o tym mówię, bo już była w którymś z poprzednich wywiadów szczegółowo o tym informacja od pana prokuratora.
I jeszcze... teraz, teraz jest ważnym. Proszę, bo teraz jest możliwość podjęcia decyzji
o aresztowaniu. Przynajmniej ściganiu jakoś.
W otwarciu tego śledztwa już, w oparciu o to, co nie wysprzątali, bo jak przychodzimy, to jest posprzątane. Ja rozmawiam
czyli Macierewicz
z Andrzejem Milczanowskim.
Chowa lub niszczy część dokumentów na Kaczora, które były już w archiwum UOP-u.
Zobaczcie państwo, jakie to jest wtedy trudne. Powiem to na przykładzie późniejszej sprawy Oleksego, których dowodów Oleksy również miał kilkanaście spotkań. Z późniejszym zmienia się państwo. Na miejsce Wasina przyjeżdża inny...
Ałganow.
I z nim taki...
dialog operacyjny.
No, tłumaczy się Oleksy. Jak pamiętacie, że przyjaciel z wcześniejszych wielu kwestii, że to nic złego i tak dalej. I został uprzedzony, że to jest szef agentury rosyjskiej przez specjalnie Milczanowski do niego wysłał prośby i ostrzeżenie, żeby się dalej nie spotykał. I to zadecydowało, że o przekonaniu Milczanowskiego i służb, że jest to, są związki agenturalne, skoro pan Oleksy tego nie zaprzestał. Ale tam dowodów na to było znacznie więcej. Jak pamiętacie państwo, udało się służbom polskim nagrać później tego Ałganowa na wczasach na Majorce, w których on, sądząc, że jest całkiem bezpiecznie, agentom polskim wywiadu złożył szczegółową relację, że to były związki operacyjne, agenturalne. I to mimo wszystko nie było dostateczną podstawą, jak się okazało, dla wymiaru sprawiedliwości, dla oskarżenia i skazania. Śledztwo to zostało umorzone, jak państwo
mówimy o panu,
wiecie, o Oleksym. Także taka wiedza, że on się spotykał z tym Wasinem, gdy ma immunitet, jest, a posłowie mają pewne obowiązki państwowe, dyplomatyczne oczywiście, no samo w sobie, gdy ujawnione i jeszcze relacje sprzeczne, wszystko wyczyszczone, a on mówi tło bohaterskie, no oskarżenie go za to
jest trudne.
Było beznadziejne.
Czyli zobaczcie,
i myśmy się skoncentrowali,
że jakiś inżynier z fabryki tam broni, czy gdzieś pogadałby, czy wypiłby wódkę z Wasinem, no to już by kontrwywiad na nim siedział bezdyskusyjnie. Kaczor przez półtora roku chlał wódę, tam przychodził do niego oficjalnie i nie można w ogóle zarzutów
za
postawić.
Jakiekolwiek w podziemiu dobrowolne spotkanie się z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, nawet pod przykryciem, było u nas oczywiście karane ostracyzmem i wykluczeniem. A w następstwie niepodległej Polski takie osoby były ujawniane jako tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Więc jeżeli jeszcze szkodzili konkretnie, czyli się zdobyło jakieś ich donosy, no to oczywiście były represje dalsze w wyniku, że nie mogli pełnić żadnych funkcji publicznych i tak dalej. Ale wróćmy do tego.
Kaczyński się przyznaje w tej swojej książce, że on był takim osobowym źródłem informacji dla Rosji, bo oni go pytają, jakie są nastroje w elicie politycznej, czy Polska może przyjąć pozycję Finlandii, takiego przedsionka między Wschodem i Zachodem, i pyta go też, gdzie jest teraz źródło władzy w tym rozgardiaszu po 1989 roku. I to są normalnie pytania esbeckie, można tak powiedzieć.
Normalne, agenturalne pytania,
tak?
Jasne.
I Kaczyński udziela na nie odpowiedzi. Czyli jest współpracownikiem agentury obcego państwa, czyli jest zdrajcą. Mamy przestępstwo zdrady. I dlaczegoście go nie wsadzili? No?
Dlatego, że Andrzej Milczanowski uznał, że niepewne jest wskazanie go za zdradę, oskarżenie o zdradę. Natomiast z całą pewnością te związki przestępcze, oszustwa w spółce Telegraf, które doprowadziły zresztą do skazania prezesa i nie tylko. Tam jeszcze były
ale
inne
skazania.
Ale tym
prezesem nie był w tym czasie Kaczyński
nie.
To żeby było jasne.
To bo ten Maciej Zet.
Maciej
on był
Zet.
Również oskarżony, bo on obiecywał pewne udziały za 40 miliardów, potem ich nie dał. Nie zarejestrowali.
Oszustwo na wielką skalę.
Kasę przyjęli. To ten, który później również uprzedził Gąsiorowskiego i
sprawa Ardbi,
w sprawie Ardbi, oni uciekli
do
przed
Izraela,
aresztowaniem do Izraela.
Z pieniędzmi tam.
No więc to jest jego wówczas prawa ręka taka od finansów.
Czyli widzicie, agentura, Kaczyński, duże pieniądze, szwindle,
i my myślimy,
gospodarcze.
Że to złapiemy Kaczyńskiego również, tak myśli Milczanowski.
Czy że na telegrafie uda się, że tak powiem, dopiero tu uda się postawić...
I na Fundacji Prasowej Solidarność.
Uda się tu postawić zarzuty...
I były postawione.
No i czego nie siedzi?
No to właśnie.
No właśnie.
Bo w 93 roku właśnie tracimy władzę jako... wypada z rąk ZHN-u prokuratura, Ministerstwo Sprawiedliwości, przychodzi ministrowie z SLD, kolejno czterech ministrów z SLD i oni już mają i inne całkowicie prerogatywy, sądzę. Otóż właśnie wtedy wybucha, państwo wiecie, sprawa tak zwanej polowania na prawicę, czy jak ją tam nazywali, tą sprawę, że prześladowanie prawicy, prześladowanie Kaczyńskiego.
007, tak.
Między innymi będzie mowa o tej instrukcji, ale o co chodzi, że te ściganie ze strony wcześniejszych służb skierowane na obszar i osoby zgromadzone i na samego Kaczyńskiego stają się podstawą do wszczęcia postępowania o prześladowanie prawicy.
To jest ta... czyli następuje odwrócenie kota prezesa ogonem.
Żeby uzasadnić i publicznie wskazać nas wszystkich za tą pracę.
Czyli teraz tak,
ujawniają tą szafę, komuniści
Lesiaka.
Ujawniają szafę Lesiaka. To jest właśnie po to. Minister Spraw Wewnętrznych SLD ujawnia operacyjną pracę, co jest niesłychanym skandalem zawsze. Nie wolno zdradzać nigdy żadnych źródeł. Nie wolno zdradzać żadnych operacji.
Macierewicz w tym jest dobry, także no tak. Widać, że Lewica również. Znaczy, jak powiem dzisiaj Lewica, to źle, bo to się z marszałkiem Czarzastym by kojarzyło, a to w ogóle nie ma nic wspólnego z marszałkiem Czarzastym, tylko z towarzyszami Millerem, Cimoszewiczem, z tamtą grupą. O Millerze jeszcze porozmawiamy też w kontekście właśnie dzisiejszego sporu politycznego.
15 instytucji.
Ale żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Zobaczcie, mamy przestępcę, zdrajcę Kaczyńskiego, przestępcę gospodarczego i zdrajcę na rzecz Rosji. Postawione są już mu zarzuty. Formacja, która...
Nie wiem, czy konkretnie Kaczyńskiemu, ale bardzo dużej grupie ludzi... Ta.
W każdym razie doszliby do Kaczyńskiego, to śledztwo by doszło. Niestety ta formacja solidarnościowa traci władzę, przychodzi tak zwana postkomuna i ona robi z Kaczyńskiego ofiarę prześladowań prawicy, ZHN-u, tam nie wiadomo czego.
No, że razem z Unią Wolności.
Tak, że wszyscy biednego Kaczyńskiego, Kaczyński wtedy prześladują, to oni są, można powiedzieć, przestępcami, a Kaczyński jest niewinną ofiarą systemu.
Dokładnie tak, Kaczyński, Rzeczpospolitej, udziela wywiadów, stał za inwigilacją prawicy, zatwierdzał.
To jest tak diaboliczny, że tak powiem, spisek, że to tylko w Moskwie mogli to wymyślić. No myślę, że nasi to nie.
Myślę, że grała tam rolę moskiewska, oczywiście operacja specjalna. I tutaj trzeba omówić sprawę 015 instrukcji, bo ona właśnie jest tym takim koronnym niejako dowodem na inwigilację. Ona nie odegrała żadnej roli, tak żeby państwu powiedzieć. Ona została zdradzona zaraz na samym wstępie przez człowieka z lubelskiego łopu, szefa byłego, którego Milczanowski odwołał. To były ubek, który bardzo dużo mnie osobiście szkodził i osobiście składał zeznania w tej sprawie o inwigilację prawicy, że ja brałem w tym udział. Kłamiąc tam, zrobił sobie w ogóle, żeby to było wiarygodne, to przychodził do mnie jako do posła, do klubu parlamentarnego, żeby mieć podstawę wiarygodności, że ja mu polecałem pewne ścigania i że w ogóle mu ujawniłem wiele okoliczności, jak należy ścigać prawicę, nie? To kompletnie się kupy nie trzymało, ale takie zeznania składał, ja to wiem. Chociaż śledztwo było tajne, no bo przede mną trudno było ukryć całkiem. I ten człowiek to jest Jerzy Portka, to jest były ubek, którego Macierewicz postawił na czele Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie. Człowiek, który był, nawet powinien być kryminalistą, miał oskarżenie, tu jest rzecz podła, powiem o swojej również prokuraturze, że jemu śledztwo kryminalne zostało umorzone z 26 i ja nie mogłem go już odkręcić, bo upłynął czas, miał postawione zarzuty i o kradzież mienia prywatnego. Ja nie mogłem już odwrócić tej sprawy, kiedy objąłem kierownictwo prokuratury, bo wyekspirował termin, w którym można było wznowić to, na nowo podjąć postępowanie po uchyleniu przez prokuratora generalnego. To ten człowiek później, to jest bliski męża pani naszej słynnej posłanki na prawej ręki Kaczyńskich w Lublinie. On go czyni później swoim główną prawą ręką jako likwidatora. On likwiduje nam FSC, LZNS, czyli najbardziej solidarnościowe.
I za tym stoi Kaczyński, za likwidacją lubelskiego przemysłu.
I tam oczywiście odpowiedni ludzie z tej likwidacji czerpią majątki. Wszyscy wiedzą, że na przykład ze sprzedaży jakiegoś hotelu to dwóch pułkowników SB z Rzeszowa wzięło. To są konkrety. Cała ta likwidacja jest trochę i zemstą, bo LZNS to była taka lubelski, najbardziej szturmowy oddział Solidarności.
To tam jest ten pomnik z rozerwanymi kajdanami, jak się jedzie
symbol
w kierunku Majdanka.
Naszej walki, zwycięstwa. Trzeba było go zniszczyć. Tam jest zaorany, tam są bloki, stoją.
Nie ma.
To wszystko sprzedano, nie próbowano jakichkolwiek systemów naprawczych. Weszła agentura, rozwalili, wszystko polikwidowali. I to jest ten gość jest likwidatorem. Były esbek, szef łopu ze strony Macierewicza. To on później próbuje zniszczyć, stoi za próbą zniszczenia i tych biznesów naszych dobrych, solidarnościowych biznesmenów, takich jak w fabryce maszyn rolniczych, czy w Herbapolu, które nigdy już nie przebiły się, a poszły w ręce, jedna z nich w ręce esbecji.
Specjalny program na ten temat,śmy
był
nagrali.
Program, to państwo macie się.
Także i te mechanizmy, i nazwiska. Pozdrawiamy tych uczciwych ludzi,
ten gość,
którzy się przeciwstawili wtedy.
Zdradził tą instrukcję od razu na samym początku, jako szef, bo ona była rozesłana. Ja miałem dylemat oczywiście, bo ja jej nie widziałem. To była instrukcja Urzędu Ochrony Państwa. Ona miała być coś na kształt białego wywiadu, nazwijmy, ale niektóre jej rozstrzygnięcia rzeczywiście trąciły, że instrukcją o tajnym współpracownikach podobnych do rozwiązań, jakie była instrukcja Służby Bezpieczeństwa miała o prowadzeniu operacji specjalnych. I kiedy wybuchła ta sprawa i Kaczyński nagłaśniał się jako ta ofiara również inwigilacji i prześladowań, no to poprosił mnie dopiero wtedy Andrzej Milczanowski o moją opinię na temat tej instrukcji. Ja mu powiedziałem, że by ją uchylił, ponieważ jest sprzeczna z prawem. Andrzej Milczanowski posłuchał, także ona właściwie nie zafunkcjonowała. Nic nie zostało zgromadzone w oparciu
że pojawił
pani Kaczyński
się
o tą instrukcję.
Taki dokument się pojawił, ale nie miał żadnego zastosowania praktycznego.
Nie miał.
I został szybko
uchylony, wycofany.
Czyli to jest tak zwana burza w szklance wody,
tak,
żeby odwrócić uwagę od prawdziwego zdrajcy i przestępcy Kaczyńskiego, a zrobić tutaj takimi wrogami demokracji ludzi takich jak pan prokurator Blajerski, Milczanowski i tak dalej, i gdzieś ogólnie na końcu Wałęsa. Czyli podsumujmy ten okres.
A jeszcze może dodam, że już osobiście mnie oskarżą, ponieważ byłem jednym ze znaczących prawników w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no to kto miał to napisać, tam było na tej zasadzie, nie? No nie, no pisali to dyrektorzy biura Urzędu Ochrony Państwa. Jeden z nich się nawet przyznał, też nie będę o nim mówił, bo kto chce, to sobie może przeczyta, wszystko jest w tej chwili można.
Zobaczcie, jak sprawna była agentura rosyjska, bo wokół prezydenta Wałęsy umieszczono dwóch ludzi. Jeden rezydent GRU Macierewicz, drugi rezydent KGB Kaczyński. I oni dwaj rozwalają państwo i zobaczcie, w oczach wielu jeszcze ludzi w Polsce to agentem kto jest? Nie Kaczyński.
Wałęsa.
Nie Macierewicz, tylko Lech Wałęsa. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie, ja osobiście przypominam, że też dałem się tej propagandzie zwieść.
Ja z panem prezydentem Wałęsą miałem takie osobiste kontakty podczas czasów podziemia. Myśmy się spotykali kilkakrotnie, no na pewno ze 3 razy. No, na plebanii u księdza Jankowskiego oczywiście innego miejsca w tym czasie nie było. Ja zdaję sobie sprawę, że się ludzie mówią tam agentura, ale myśmy tam nie mówili o kwestiach związanych, jak funkcjonuje podziemie, jakie ma tam możliwości wydawnicze czy tym podobne rzeczy. Tam rozmawialiśmy o kwestiach ściśle przyszłości politycznej kraju, przyszłości Solidarności. Pan prezydent wiedział, że się za nim opowiem, jak ten spór, rozłam miał nastąpić między środowiskiem Mazowieckiego, Geremka, Gazety Wyborczej, Kuronia, Michnika, a nim. Właśnie wtedy wypłynął Kaczyński, dlatego że oni, opuszczając trochę na rozkaz jakby na samego pana prezydenta, który w tym momencie nie mógł z nimi dojść do współpracy, konflikt wyrósł na tle, że chcieli go całkowicie wyeliminować z życia. Miał być tylko takim parasolem, symbolem, ochroną.
Pan prezydent honorowym
on się temu sprzeciwił.
On chciał realnej.
Wtedy podjął walkę o prezydenturę, o przyspieszenie, którą uważał, że ta kreska i to wszystko jest bardzo mało. Wtedy poszło te nagłaśnianie go, że siekiero lata, że coś tam, że będzie.
Tak, czyli ten rozłam pomiędzy Lechem Wałęsą i tą
wykorzystują
grupą
Kaczyńcy. On wtedy wchodzi w
właśnie
jego
o to, żeby mocno wybrzmiało, że zobaczcie, ta kłótnia po stronie, powiedzmy, demokratycznej, pomiędzy środowiskami Gazety Wyborczej Mazowieckiego, czyli takimi bardzo lewicowo-liberalnymi, a bardziej prawicowymi środowiskami związanymi z ZHN-em, z Lechem Wałęsą, ona zaowocowała. Oczywiście chyba żadna ze stron nie miała tego świadomości, że rezydent KGB wychodzi, Kaczyński wychodzi na szczyty.
No i tak niewykluczone, że drogę, ścieżkę mu się toruje.
Może to nie był przypadek?
Może nie był przypadek. Wałęsa nic nie wie, jak mówi oczywiście, że on w tym czasie prowadzi dialog operacyjny z szefem rezydentury, z namiestnikiem Rosji Moskwy, sowieckiej na kraj. No, więc to jeszcze niedopuszczalne. I to trwa cały ten czas, kiedy
Równolegle
89-90 do 91 roku i dopiero ta zmiana, że upada właśnie państwo radzieckie, tak zwane, mówię tak w skrócie o tym państwie, i wchodzi Rosja w to miejsce, to przyjeżdża Jan Wasina, inny namiestnik z innymi zadaniami, ale oczywiście już swoją agenturę Rosja nigdy nie opuści z rąk.
Tu Maria Bremen, pytanie, czy ktoś w ogóle siedzi z PiSu? No odpowiedź jest nie, nie siedzi. A wcześniej tu Polka Dot.
Tam z PC parę osób siedziało.
No, ten pan Z.
Tak, między innymi, ale tam jeszcze było kilka.
Mózg mi staje z powodu tego, co mówicie. No toż to ja właśnie zapraszam zawsze, jak jest program z prokuratorem Blajerskim, no to się dowiecie takich rzeczy, których nigdzie indziej nikt nie mówi, bo to jest świadek historii, uczestnik tych wydarzeń, bezpośredni, także tu nie ma, że ktoś coś powiedział, napisał i my się domyślamy, tylko no, to jest człowiek, który siedział w samym epicentrum tych wszystkich wydarzeń. A tu pytanie takie trochę osobistą pana prokuratora o cenę, bo mówiliśmy dużo o Jarosławie, że to jest agent i różne takie rzeczy. Co na to Lech Kaczyński? Jak on się zachowywał, czy wiedział i popierał to?
No, pana Kaczyńskiego, Leszka, poznałem dużo wcześniej osobiście. bo jeszcze na zjeździe ja byłem przewodniczącym takiego programu dotyczącego praworządności i praw obywatelskich, takiego zespołu programowego, a on był przewodniczącym programu o stosunkach Solidarność PZPR, to się tak mniej więcej nazywało. Był już wtedy on bliskim dosyć współpracownikiem prezydenta Wałęsy. On rzeczywiście później był internowany i reklamowała go uczelnia. Był tam doktorem wtedy jeszcze chyba tylko w Gdańsku, na Uniwersytecie Gdańskim. On też jest po prawie. Pisał doktoraty i habilitację z prawa pracy. Człowiek znacznie bardziej poprawny. Ja wówczas mieliśmy osobiste kontakty programowe, bo ja musiałem też rozstrzygnąć pewne rzeczy dotyczące stosunku do PZPR. Między innymi nasz program wnioskował uchylenie artykułu 8 Konstytucji ówczesnej PRL-owskiej, który mówił, że właśnie partia stoi nad wszystkimi, PZPR, że wszystkie inne organizacje ludu pracującego są podporządkowane
woli partii
i tak dalej. Mówiłem, że demokracja nakazuje, że PZPR jest taką samą partią jak wszystkie inne, że trzeba zlikwidować ten artykuł i wprowadzić ustawę o partiach. Co mamy dzisiaj? Ustawę o partiach, których jest jasne, powinny być przynajmniej zasady równości i ubiegania się o elektorat i finansowania. I to właśnie było pewnym zarzewiem pewnych sporów w Solidarności, bo część oczywiście ludzi chciała uznawać dalej ten dyktat PZPR-u. Część nie chciała, ale się bała, że taki stat nie zostanie zarejestrowany. No, mieliśmy różne na ten temat zdania i spory. W rezultacie doszło do tego, że jednak uznawaliśmy tę rolę przewodnią. No i ten statut był respektowany, bo to już był ten nowy statut po zjeździe. Wcześniejszy, który napisali panowie Chrzanowski i Olszewski jeszcze w roku 80, to była jego rejestracja. Jeszcze w roku 80 tu chodziło o zmiany. Mhm.
Ale wróćmy do tego osobistego wątku. Czy Lech wiedział, co wyprawia bliźniak drugi?
Ja w momencie, gdy już był ministrem sprawiedliwości, moim przełożonym, prokuratorem generalnym, to z całą pewnością o tym okresie mogę powiedzieć, że wiedział. Bo ja nawet, kiedy z nim rozmawiałem przez telefon, to często było to w obecności Jarosława. Czyli ja słyszałem wymianę między nimi opinii, gdy ja relacjonowałem to, co byłem zobowiązany jako podległy prokurator. Myślę również, że samo stworzenie PiS-u to był pomysł pana Lecha Kaczyńskiego, który zresztą został pierwszym prezesem. W tym wszystkim zawsze była pewna rola młodszego brata. Myśmy to tak odbierali, że głównym takim mistrzem, macherem nie tylko w partii, ale w tym układzie dwóch braci, to Lech wypełnia zadania określone i tylko takie, które mu starszy brat zleci. To państwo pamiętacie, to wykonanie.
Wykonałem zadanie.
Wykonałem zadanie.
Melduję wykonanie.
Wykonanie rozkazu, zostałem prezydentem, tak? Melduję to szeregowemu jakiemuś tam niby
członkowi partii.
I wtedy się rzeka i przywództwa niby partii. Jest mężem opatrznościowy całej Polski, tak? Ale jego charakter był rzeczywiście zupełnie różny. Ja się jako podwładny spotykaliśmy się w takich naszych ośrodkach, na naradach kilkakrotnie, więc mogę powiedzieć, że był inną osobą, tylko że niestety nie sprawował przywództwa w tym układzie dwóch braci.
Czyli wiedział, choć moralnie stał na wyższym poziomie, tak można by ocenić.
Ja głosowałem za jego powołaniem na prezesa NIK-u i nie wstydzę się NIK. Osiągał spore rezultaty wówczas. No, ja już to oceniałem jako szef prokuratury, gdy otrzymywałem materiały, więc to oceniam właśnie, można by to tak powiedzieć.
A teraz, jeśli możemy, bo już mamy ten wątek zdrady z Rosją, mamy wątek tych pieniędzy rosyjskich i agentury, która przeszła przez Telegraf, przez Srebrną, tak mówimy oczywiście hasłami, szczegółowo tu omawialiśmy, rola Millera. Bo te śledztwa przeciwko Kaczyńskiemu, Jarosławowi, zostały przerwane przez dojście do władzy sił tych postkomunistycznych, związanych, można powiedzieć, z Millerem. I on przerywa te
śledztwa.
Ale Miller
jeszcze wtedy nie jest
jeszcze nie, tak, premierem, ale mówię,
jest dlatego ministrem spraw wewnętrznych.
Mówię związanych z Millerem, ale to jeszcze tam, jeszcze Cimoszewicz, jeszcze inni.
No prokuratura kierowana przez komunistów.
Tak, ci postkomuniści czy komuniści wracają do władzy w latach 90. Wszystkie te śledztwa przeciwko Kaczyńskiemu zostają, można powiedzieć, zlikwidowane. On staje się ofiarą, a tymi złymi to są właśnie Wałęsa, Chrzanowski, Blajerski i tak dalej. Nie? Czyli to już mamy omówione. Miller wchodzi do gry, staje się takim wielkim kanclerzem wręcz, premierem. Wprowadza nawet Polskę do Unii Europejskiej.
To razem z Kwaśniewskim.
Razem z Kwaśniewskim. Pamiętamy sprawę, tu przypomnę, sieć burdeli, afera, tu Epstein, a tu mamy takie odgałęzienie tej afery. To Kwaśniewski właśnie legalizuje jednego z tych braci burdelowych, kiedy już śledztwo, kiedy już wszystko wiadomo, ale to odsyłam do programu Aferze Podkarpackiej, tak przy okazji gratulacje. Wycinek o tym, o co chodzi w aferze podkarpackiej, ma już 500 000 wyświetleń.
Tylko także, na Facebooku.
Także widać, że no, naprawdę nasi widzowie podają dalej. Także idzie to w Polskę i dzisiejszy program też prosimy, dawajcie tam te lajki i podajcie dalej swoim znajomym, którzy nie znają tej prawdziwej historii III Rzeczpospolitej. Idziemy do Millera. Jest już jego rola w wyciągnięciu Kaczyńskiego z bardzo poważnych tarapatów i wyniesieniu go jako takiego głównego wodza prawicy, to robi Miller, czyli Moskwa, żebyście to pamiętali. Przenosimy się do naszych czasów. Dzisiaj no, mamy znowu walkę z Kaczyńskim, z obozem Nawrockiego, bo on już powoli przejmuje schedę po Kaczyńskim, no ale dalej jest to jedno środowisko i pojawia się Konfederacja. Pojawia się Konfederacja, która praktycznie będzie takim języczkiem uwagi, jeśli tu się nic nie wydarzy, tylko dalej to się będzie tak rozwijać. Czyli od Konfederacji będzie zależało, czy pójdzie z Kaczyńskim i wracamy do Moskwy, czy pójdzie z Tuskiem i idziemy na zachód w kierunku Europy.
Czyli zrealizuje się w jakimś stopniu moja zapowiedź przed 2 lat, że nastąpi dekompozycja sceny politycznej.
I co robi towarzysz Miller? No to oddajmy mu głos, żeby tak no, nie mówić o nim, że tak powiem, bez niego. Zapraszamy towarzysza komunistę.
Wolę Konfederację Mentzena od lewicy Czarzastego, tak czy nie?
Tak.
Dlaczego pan patrzy na swoją byłą formację poprzez pryzmat osoby, której pan nie lubi?
Nie, nie chodzi o to, że ja nie lubię, tylko że mi się podoba program gospodarczy Konfederacji. A w sprawach gospodarczych lewica nie ma nic do powiedzenia, więc dla mnie wybór jest dosyć oczywisty.
Jak to nie ma nic do powiedzenia? Kiedykolwiek rozmawiam z politykami lewicy, czy z panem marszałkiem Czarzastym, czy z panią minister Dziemianowicz-Bąk, to mówią o rencie wdowiej, mówią o różnych sprawach związanych z Państwową Inspekcją Pracy. Bardzo dużo spraw.
Tak, bo
socjalnych.
Bo ta lewica Czarzastego, ona się mianowała specjalistami oddzielenia. Ale żeby dzielić, to trzeba najpierw wytwarzać.
Pana zdaniem, czy jeśli chodzi o politykę gospodarczą rządu Donalda Tuska, to jest dobra polityka czy zła?
Spodziewałem się więcej po partii, która ma korzenie liberalne.
Czyli uważa pan, że pan premier idzie za bardzo na lewo?
Za bardzo idzie w kierunku mechanizmów regulacyjnych, nakazowych, rozdzielczych, a za mało idzie w kierunku swobody gospodarczej.
no widzicie, mamy układankę nową, polityczną. Gdzie jest towarzysz Miller? Oczywiście buduje Kaczyńskiemu koalicjanta i atakuje koalicjanta Tuska, czyli...
I samego Tuska też.
Od samego Tuska na też, program. No ale to już, bo tu po skrzydłach patrzymy. Tu oczywiście, że tym koalicjantem, który teraz dzięki marszałkowi Czarzastemu rośnie trochę w górę, bo groziło im tam znalezienie się pod progiem, teraz już gdzieś są bezpiecznie na 8% i towarzysz Miller atakuje, zobaczcie, koalicjanta Tuska, a wspiera właśnie te siły rosyjsko-prawicowe. Czy to dziwi pana prokuratora?
Nie, no nie dziwi mnie nic. Przecież referowałem państwu, jednym specjalnym był wywiad o tym roli Millera w tej aferze zwanej moskiewska pożyczka, moskiewskie pieniądze. Nie można zerwać więzi z Moskwą. To jest nigdy niemożliwe. Nawet jeżeli w pewnym okresie trzeba realizować jakieś inne zadania, nawet zadania prozachodnie, to one są zawsze w określonym momencie realizacji tego dialogu, co ja nazywam operacyjnym. Czyli są rzeczy, których nie da się zatrzymać, zahamować. To ratuje się, co się da, z pogromu, ale to nie oznacza, że się jest po drugiej stronie. Realizuje się w dalszym ciągu, ratuje się to, co dla Moskwy w danym momencie jest możliwe do uratowania. Tak bym to skomentował. No i nic dziwnego w tej chwili uratować nie tylko teraz, to jest nawet może zadanie inne. Wstrząsnąć tą sceną tak, żeby odzyskały siły i wpływy, formacje, które są w sumie prorosyjskie. Niezależnie od tego, czy jaka agentura, kto tam jest agentem, to są one w tej chwili prorosyjskie i chciałyby realizować destabilizację Unii Europejskiej, chciałyby pozostawić Ukrainę na pastwę losu, nie bacząc i udając w tym całą niby moralność i uczciwość, gdy z góry wiadomo, że wtedy bezpośrednio Moskwa stanie tak wprost przy granicy Polski, bo ona tam poprzez przesmyk tutaj Białoruś oczywiście
jest blisko. Jest. Ale tu miałaby ogromnie ułatwione zadanie.
A w dodatku mielibyśmy front największy w Europie, znowuż najdłuższy z Rosją, no bo otwarta cała
i żadnego
granica.
Bliskiego sojusznika tu na wschodniej
żadnego
granicy.
Żadnego wtedy sojusznika.
A tak mamy Ukrainę.
No więc jest to realizacja interesów nie naszych.
No zobaczcie, jak Rosja działa...
Nie chcę już szerzej, bo państwo znacie, że kiedyś byłem politykiem i mógłbym się wypowiadać pewnie szerzej, no ale trochę krępuje mnie moja rola prokuratora.
Widzicie, jak Moskwa ma dalekosiężne cele i realizacje polityczne. Przygotowała sobie agenta Macierewicza, przygotowała sobie agenta Kaczyńskiego. Za pomocą ich rozwaliła, można powiedzieć, tę stronę solidarnościową. Oczywiście mieli też innych agentów. Mówiliśmy o tej stronie liberalnej, że też do tego niepotrzebnego konfliktu z Wałęsą doprowadziła. Także to absolutnie nie są jedyne osobowe źródła Rosji. Ale chcę, żebyście spojrzeli z lotu ptaka na całą tę historię i cały czas widać, jak Kaczyński, Macierewicz konsekwentnie realizują zadania Moskwy i jak to jest dzisiaj obecne, bo i krytyka i nienawiść do Ukrainy to idzie od Millera, idzie od Konfederacji, idzie od Brauna i ze sporej części PiSu i Nawrocki się do tego dokłada. Także widzicie, że tu, że tak powiem, wspólnota interesów Moskwy jest całkowicie jasna i jej realizacja jej celów politycznych. I tu towarzysz Miller, no już wiele nie może, ale jeszcze może. No to zobaczcie, już szykuje przystawkę dla Kaczyńskiego w postaci Mentzena. No, domyka się to niestety brzydko. Pytanie, czy Polacy zmądrzeją? Pytanie, czy ta prawda, o której tu mówimy, dotrze do ludzi i zrozumieją, kim jest Kaczyński, kim jest Macierewicz i że kierunek Polski to Zachód, nigdy Moskwa. Bo z Moskwy to co idzie? Bida, panie, idzie. Zło, Azja, wszystko co najgorsze Polskę spotkało, to właśnie ze wschodu, z Rosji. Tu pytanie, no takie na koniec. Kto dzisiaj broni Kaczyńskiego i Macierewicza? Bo to wszystko przecież wie i prokurator Żurek, prokurator generalny, wie przecież premier, wiedzą szefowie służb wszelakich, to co my tu mówimy. Dlaczego oni dzisiaj nie siedzą, skoro te wszystkie parszywe historie są, że tak powiem, jasne, jawne i nawet w programach publicystycznych o nich mówimy?
One zostały prawomocnie dawno umorzone. Z punktu widzenia prawno-karnego, nawet gdyby prokuratura była na pewno i sprawna, i dobra, i dobrze kierowana, przypuszczam, że niewiele dałoby się odzyskać. Nawet to, co nie zostało umorzone, to się przedawniło, bo to są kryminalistyczne najczęściej historie, a tej sprawy głównej, ewentualnej zdrady, nigdy nie próbowano nawet podjąć ryzyka.
Po tym czasie, kiedy wy próbowaliście w latach 90.
Nigdy nie próbowano. I to po prostu są już, tylko możemy o tym mówić, żeby uświadamiać ludzi.
No, to zaraz troszeczkę odwrócę. No. Historię. Jest pan prokuratorem, dostaje pan na biurko materiały, że oto jeden z lubelskich biznesmenów dokonuje bardzo brzydkich operacji, oszukuje ludzi na miliony złotych, wprowadza fałszywe umowy i tak dalej. Prowadzi też działalność korupcyjną, namawia do korupcji, bierze udział w pośrednictwie korupcji na poziomie kwoty 100 tysięcy, 500 tysięcy. Dla prokuratora to jest ważne, bo tu różne sprawy, a oszukuje na miliony. Ma pan dowody, ma pan świadków, ma pan nagrania. Czego pan żąda w sądzie dla takiego dziada?
No, przy korupcji zorganizowanej na taką skalę, przy wielkiej wartości, no trzeba by o nie mniej jak 12-15 lat powiedzieć.
No oczywiście mówiłem o Kaczyńskim, to chyba nikt nie ma wątpliwości. Kaczyński chodzi po wolności, śledztwo w martwym punkcie, nic nie zrobione.
Oczywiście i państwo mój stosunek wiedzą, ja na samym początku powiedziałem i uważałem, że jest niewłaściwie prowadzone i się nie pomyliłem, nie chcę nikogo oskarżać, ale czas najwyższy, żeby to śledztwo wróciło na właściwe tory. I no, na tym powinniśmy polegać. No, mamy pana ministra prokuratora generalnego i ma kilka tysięcy prokuratorów, z których na pewno można znaleźć paru uczciwych, którzy tą sprawę pociągną i nie będą się jej bali zrealizować.
Tak, to nie będą się bali, jest bardzo ważne, bo sam prokurator generalny poskarżył się, że jego prokuratorzy się boją tego typu sprawy prowadzić z sukcesem. Mogą prowadzić na zasadzie pisz na Berdyczów, ale nie chcą doprowadzić ich do końca. Al Capone, największy znany taki bandzior, gangus Stanów Zjednoczonych, został skazany za niepłacenie podatków, a nie za mordowanie ludzi i różne korumpowanie całej klasy politycznej. Oczywiście Kaczyńskiego dzisiaj nie możemy wsadzić za kontakty z Ałganowem. To już jest sprawa, która tylko powinna nam cały czas przyświecać, jeśli chodzi o ocenę jego działalności i realizację interesów Moskwy wraz z agentem Macierewiczem we współczesnej Polsce, ale za oszustwa w sprawie dwóch wież, za korupcję w tej fundacji, kiedy idź do księdza, daj mu 100 tysięcy, to ci wszystko podpiszę, ja to załatwię. Mam tylko 50, dobra, podpiszę za 50, to wszystko jest nagrane, to są świadkowie, jest ten ksiądz, można by wszystko, gdyby prokuratura chciała, to wszystko można...
Mając w ręku funkcjonariuszy państwa, którzy są mu podlegli.
Czyli nie wsadzimy Kaczora już za Wasina, ale tu sprawa jest całkowicie otwarta. Są zeznania świadków.
I sprawa nie jest w ogóle prowadzona, o ile ja rozumiem.
To oznacza.
Nie słyszymy żadnych czynności od chwili, tamtego wydarzenia związanego ze śmiercią jednej ze świadków, tej pani Skrzypek.
Jeden z podopiecznych agenta GRU Macierewicza, Sławomir Cęckiewicz, napisał taką książkę Długie ramię,
Moskwy. Tak.
Moskwy. Zobaczcie, czy to długie ramię Moskwy nie działa dzisiaj, chroniąc dalej Kaczyńskiego. Dowody są na stole, przedawnienia nie ma, a śledztwo w martwym punkcie, skazania nie ma.
On był najlepiej zorientowany poprzez własne doświadczenia. Także no on wiedział, że to jest długie ramię.
Zanurzyliśmy się głęboko w historię. Dziękuję, że byliście z nami. To dla nas, dla mnie osobiście jest wielka taka frajda i przygoda prowadzić programy z panem prokuratorem Blajerskim. No bo gdzie inaczej mogę się dowiedzieć historii prawdziwej o tych latach, które też przeżyłem, bo tam trochę młodszy jestem, ale niedużo, i we wszystkich tych wydarzeniach jako obserwator Polak uczestniczyłem. Stąd to, że to dociera dzisiaj do tysięcy widzów i że mogę w tym mieć jakiś drobniutki udział, to jest dla mnie wielka frajda i wielka wdzięczność dla pana prokuratora, że coś takiego Polacy mogą usłyszeć. Podziękowania i szacunek w imieniu też naszych widzów.
Dziękuję państwu za zaproszenie mnie, że mogę się z państwem podzielić jeszcze jako jakiś świadek rzeczywiście historii tamtych czasów.
Bardzo wam dziękujemy. Żegnamy. Zapraszamy na jutro na 13, jak Bóg da.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.